Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, witam Państwa. Beata Gwoździewicz, Więcej serca, mniej barier. A dziś w programie naszymi gośćmi są pani Justyna Rogińska, prezes Fundacji Sprawnie Inaczej oraz Daria Karachodina, fundraiserka tej organizacji, tak dobrze mówię?
Tak.
Od 36 lat Fundacja Sprawnie Inaczej działa tam, gdzie kończy się, można powiedzieć, ta systemowa pomoc i zaczyna takie realne życie z niepełnosprawnością. To wy pomagacie, to wy jesteście na miejscu wtedy, kiedy są te luki systemowe i gdzie zaczyna brakować nadziei, ale ta nadzieja mimo wszystko dzięki wam nie gaśnie. Dajecie tę radość i niesiecie pomoc. To już 36 lat, przez które wiele, wiele się zmieniło. Niejedno życie. Wiele osób wam zawdzięcza. Ilu macie teraz podopiecznych?
Teraz z naszej statystyki zeszłorocznej, bo tak podliczamy rocznie, mamy pod opieką 604 osoby.
A zaczynało się od ilu?
Zaczynało się od 10, 15, 20 pojedyncze osoby.
A czy zdarzało się tam tak kiedyś na przykład zrezygnować z marzenia, bo bariery bariery były takie nie do przejścia, nie dawało się pomóc?
Takich sytuacji w historii fundacji nie było.
No jak dobrze.
Były trudności, na pewno były bariery, ale absolutnie one nie przeszkadzały, żeby realizować cel.
Co przez te 36 lat zmieniło się na lepsze?
No przede wszystkim to uważam, że wszyscy architekci, mówię o wszystkich ludziach, którzy jakby budują naszą rzeczywistość wokół, no wpłynęli na wielkie zmiany. Na pewno na pierwszym miejscu wymieniłabym komunikację miejską, która tak naprawdę od niedawna jest w 100% dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Uważam, że jest to wielkie osiągnięcie. Dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o podróże pociągiem, czyli ta komunikacja, no to jest coś niesamowitego. Właśnie wspominałam niedawno taką sytuację, kiedy z jedną z osób niepełnosprawnych postanowiłyśmy eksperymentować, jak działają te niskie podłogi. To było dość śmieszne, bo tam jeszcze były takie platformy, które się wysuwały i ludzie często się niepokoili, uderzali ręką tam w drzwi, żeby to szybciej wyskakiwało. Nie rozumieli, jak to działa. Wchodzili na te platformy. No, oczywiście, że to zmieniono, już nie ma tych wysuwających się platform. No i wyszukiwałyśmy tramwaje na przystankach, to one były oznaczone literką N i wybierałyśmy i jechałyśmy na przykład taką N-ką, ósemką, tam N-ką czy dwójką do Parku Oruńskiego na przykład, czy gdzieś indziej. No i w sumie to było niedawno, teraz to już jest norma.
Kompletna
norma.
Wszędzie.
No też ustawa o dostępności też niezwykle zmienia, bo jednak każdy z nas musi w tej chwili rozumieć, że jest osoba słabowidząca, że napis musi być wyraźny, że do urzędu przyjdzie osoba niesłysząca, czy osoba w ogóle niewidoma. No i te wszystkie urzędy zaczynają no lepiej w tym zakresie funkcjonować. Nie chodzi o to, że to jest w 100% wszystko dostosowane, ale jednak zmiana jest kolosalna. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, no jeszcze często zajmowane przez osoby sprawne, które jeszcze no, nie rozumieją tego, że ten człowiek no, nie będzie mógł wejść do urzędu czy do sklepu załatwić swoje sprawy, bo
za daleko
zajmuje to, miejsce. Także postrzeganie też osób niepełnosprawnych na przykład intelektualnie, czy osób z problemami psychicznymi. Ono się diametralnie zmieniło, bo ludzie już zauważają, zgłaszają, bo mamy też takie sytuacje, mamy takie osoby, które źle się zachowują w tramwaju na przykład, czy idą do sklepu i też coś tam robią nie tak jak trzeba. To nam spokojnie te sprawy są zgłaszane i my się staramy no tak dostosować terapię i tak rozmawiać z tą osobą, żeby ona w miarę możliwości no inaczej się zachowywała, co nie zawsze się udaje, ale no my w każdym razie starań razem z innymi ludźmi, którzy też zaczynają zwracać uwagę na takie nienormalne zachowania.
Ale wy już 36 lat temu myśleliście o tym, że trzeba zmienić w społeczeństwie postrzeganie osób niepełnosprawnych, bo sama nazwa sprawni inaczej już na to wskazywała.
No tak, w ogóle szukaliśmy bardzo jakiegoś zastępnika, żeby nie był inwalida, niepełnosprawny, żeby nie było tego negatywnego takiego wydźwięku, chociaż w tej chwili no to jest tak różnie używane, że no też jesteśmy, no może nie tak często, ale czasami krytykowani za tą nazwę, no ale ona powstawała jednak 30 parę lat temu i no nasza intencja była taka, żeby jednak podkreślać sprawność tych osób, a nie niepełnosprawność, że no sprawny jest, ale w jakiś inny sposób jest sprawny. No przebijaliśmy się do społeczeństwa głównie takim przekazem twórczym, można powiedzieć, dlatego że każdy człowiek ma potrzebę ekspresji, pokazania się w jakiś sposób. Więc
wypowiedzenia
się, nawet jeżeli nie mówi, no to się wypowiada w formach graficznych, czy malarskich, czy rzeźbiarskich, więc dużo wykorzystywaliśmy możliwości tych osób i robiliśmy na początku często, zresztą do dzisiaj to robimy, wystawy prac tych osób niepełnosprawnych. Organizowaliśmy promocje filmów, które dotyczyły niepełnosprawności, takich jak na przykład w reżyserii Bławuta Nienormalni. To było coś takiego na tamte lata 90. bardzo nowatorskiego, film właśnie, który pokazywał tą izolację osób niepełnosprawnych. No tu mówię o tych niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Był film Moja lewa stopa, który pokazywał zamknięty zupełnie, intelekt zamknięty w niepełnosprawnym na skutek porażenia mózgowego ciele. Filmy Królikiewicza również, no, które tam zahaczają o tematykę, zahaczały wojenną, ale też bardzo o niepełnosprawność. I w ten sposób, organizując te pokazy, te premiery, zapraszając w miarę możliwości oczywiście reżyserów, przebijaliśmy się do społeczeństwa. Bardzo nam pomogło radio. Radio było tym miejscem, gdzie my mogliśmy mówić, że taka fundacja powstała i że zapraszamy. Mieliśmy czas antenowy, kiedy w tym wypadku akurat ja byłam podczas tej audycji. Potem ludzie dzwonili i pytali, gdzie, co my możemy zrobić, jak możemy zrobić.
Jak podpowiedzieć, jak pomóc, tak?
Bardzo, radio bardzo nam pomagało.
Bardzo nam
zresztą
miło.
Prasa
staramy
również.
Staramy się, media
starają
się tak rozpowszechniać działalność takich organizacji, fundacji, a właśnie jesteście fundacją, ale częściowo wypełniacie luki, które powinny należeć do państwa. Czy czujecie się tak bardziej partnerem tego systemu, czy jego ratownikiem?
Nie, ja myślę, że w tym momencie już partnerem, dlatego że wszystkie nasze działania są wspierane przez państwo. To już nie można powiedzieć, że państwo jest obojętne i że my musimy na swoją działalność dla tych 604 osób, które tu jeszcze muszę podkreślić, są obsługiwane codziennie, profesjonalnie przez wykształconych ludzi, którzy muszą zarabiać na życie normalnie. Także bez wsparcia państwa bez wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Ministerstwa Spraw Społecznych, Polityki Społecznej, w tej chwili, przepraszam, bo źle wymieniłam nazwę ministerstwa, to nie bardzo byśmy sobie dali radę. Bardzo nam pomagają samorządy. Mamy tak też właśnie dzisiaj mieliśmy audyt naszej działalności i przedstawialiśmy statystykę, więc w przeważającej większości wspierają nas samorządy gminne, miejskie.
Które bezpośrednio blisko są i widzą waszą działalność, widzą te potrzeby.
Tak, widzą i też mają jakby też wpisaną już w swoją politykę. Tak, że to już się dzieje i to zupełnie inaczej wygląda jak kiedyś.
Pani Daria jest, można powiedzieć, taką młodą krwią w fundacji. Czym pani się zajmuje?
Jestem fundraiserką Fundacji Sprawnie Inaczej, ale też na co dzień zajmuję się promocją naszej działalności. Prowadzę media społecznościowe, naszą stronę internetową, a też zespołowo zorganizujemy przeróżne wydarzenia, przede wszystkim w celu promocji sztuki osób z niepełnosprawnościami oraz przełamywania barier społecznych.
No właśnie teraz te media społecznościowe przejmują taką rolę tego radia, o którym pani mówiła, tych mediów, promują pracę, pokazują, co można zrobić i że właśnie ta osoba niepełnosprawna nie musi być niepełnosprawna, jest sprawna, tylko inaczej potrafi zrobić wiele. Pani współpracuje z tymi mediami społecznościowymi, ale czy też bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi?
Tak, oczywiście bardzo często w większości wypadków to nasi podopieczni są też bohaterami głównymi naszych filmików, naszych materiałów, w których chcemy więcej powiedzieć o sobie, o naszych działaniach, o tym, jak można do nas dołączyć, w jaki sposób, jak można nas wesprzeć.
A ja się zastanawiam, często rozmawiając tutaj z naszymi słuchaczami i z naszymi gośćmi, że wciąż trudno nam jest zwrócić się do osoby niepełnosprawnej, nawet mając taką życzliwość w sobie. Nie wiemy, jak się odezwać, nie wiemy, jak pomóc, nie wiemy, jak pomóc przeprowadzić kogoś przez ulicę tak, by go nie urazić. Macie na to swój sposób?
Tak, właśnie dlatego z myślą o takich zapytaniach, które zresztą są całkiem normalne, bo wszyscy jesteśmy różni, inni i dlatego właśnie stworzyliśmy grę planszową, która się nazywa Przeskocz barierę. Być może Kamila Dziedziec też nas teraz słucha, bo to ona była główną pomysłodawczynią tej gry. Z wielkim powodzeniem, uważam, działamy w tym kierunku z dziećmi, nastolatkami w szkołach.
Jak reagują?
Jest to takie, narzędzie, że można sobie zagrać i w trakcie tej gry mamy sporo zapytań, co oznacza ten piktogram lub jak się zachowywać, kiedy widzisz osobę na wózku, jak zaproponować jej tą pomoc. Bardzo, bardzo reagują pozytywnie, pytają, zawsze to wzbudza dużo pomysłów, zapytań, bardzo często to kończy się wolontariatem na przykład w naszej
Macie
fundacji.
Macie takich młodych ludzi wolontariuszy?
Tak, tak. Można przyjść i zobaczyć na przykład teraz 28 czerwca odbędzie się Święto Ulicy Północnej podczas pikniku letniego.
Prowadzimy... To jest kolejna sobota.
Tak, tak, kolejna. Prowadzimy to wydarzenie wspólnie z projektornią Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz Radą Dzielnicy Brzeźno i właśnie oprócz tego, że będzie cała moc przeróżnych atrakcji, ale właśnie można przyjść i zobaczyć, jak wspaniale tworzymy tą społeczność, gdzie są wolontariusze od najmłodszych do najstarszych osób, ale też gospodarzami tych naszych wydarzeń. przede wszystkim są podopieczni, czyli osoby z niepełnosprawnościami, którzy przychodzą na zajęcia codziennie do Fundacji Sprawnie Inaczej.
Właśnie, wiele jest osób, które codziennie przychodzą na zajęcia. Prowadzicie też taką edukację zewnętrzną, jak pani mówi.
Tak.
I macie swoich terapeutów, ludzi z wielkim sercem, z ogromną siłą, którzy, tak przypuszczam, mają w sobie też wielkie emocje, chęć pomagania, ale muszą te emocje ich znajdować też gdzieś ujście. Jak sobie z tym radzić?
Na ogół to my czerpiemy bardzo dużo ze strony osób z niepełnosprawnościami. Tu muszę powiedzieć, że osoby, które nie potrafią się do końca wypowiedzieć, powiedzieć, co myślą, mają intelekt niżej funkcjonujący. One mają w sobie mnóstwo uczuć, mnóstwo miłości i ciepła. I to jest rzecz niesamowita, bo te osoby na co dzień nas tym obdarowują, przychodzą, witają nas z radością, uśmiechają się, przytulają, zauważają, że się ktoś źle czuje, że ma jakiś problem, współczują. Także jest to cała gama, cały wachlarz uczuć, którymi nas osoby niepełnosprawne darzą codziennie. I większość osób nie zmienia pracy. My nie mamy zbyt dużej
rotacji. Mają taką osoby niepełnosprawne większą wrażliwość?
Mają zdecydowanie większą wrażliwość. Ona się też wyraża w ich twórczości. Zresztą to jest stwierdzone naukowo. A to zetknięcie z osobą, pani Dymna bardzo ładnie o tym mówi, bo ona to też odczuła, jakby tą miłość i tą taką, także tam nie ma jakiejś nienawiści, nie ma, no jest, są te uczucia jak złość, czy tam niezadowolenie z czegoś,
to
oczywiście, ale to jest coś, co przemija, co jest tak jak z dzieckiem kontakt w pewnym sensie. No dlatego może właśnie często się przyrównuje te dorosłe osoby do dzieci, bo ich emocje, ich uczucia są trochę właśnie takie.
Ale ten terapeuta, opiekun, wolontariusz musi osobie, czy musi, nie musi, ale myślę daje, jeśli jest taką dobrą osobą, poczucie bezpieczeństwa.
No tak, ale on dostaje też poczucie bezpieczeństwa od tej osoby. Także
wzajemnie to działa.
Na pewno są osoby, które mają z tym trudności i mają trudności, nie wiem, z przytuleniem się do drugiej osoby, czy przyjęciem tej miłości, bo trochę ją inaczej traktują, tak, że to jest dorosły facet i on nagle się rzuca na szyję, także no, młoda dziewczyna może mieć, prawda, z czymś takim problem, ale generalnie terapeuci, no przede wszystkim są przygotowani profesjonalnie do pracy. Nasza praca polega na tym, że my dostosowujemy w miarę możliwości różnego rodzaju metody, które mają doprowadzić do tego, że taka osoba ma pójść do pracy, ma normalnie funkcjonować, ma samodzielnie pójść zrobić zakupy i tak dalej, i tak dalej. Czyli my się skupiamy codziennie na jakiejś pracy, tak? Rozpoznać pieniądze, zachować się odpowiednio w sklepie, zrobić sobie zakupy, podać herbatę na stół, zaparzyć, tak? Włączyć czajnik. Często to nam się wydaje ważne, takie proste czynności. Z tymi czynnościami ludzie mają z niepełnosprawnością intelektualną problem, więc terapeuci są w zasadzie po to, tak? Żeby jakby zgruntować, tak mówię, może nie do końca jasne, ale zbadać, gdzie jest ten punkt, od którego można coś budować, prawda? Czasami trzeba długo szukać tego punktu, od którego można coś zaczynać budować. I na ogół to oczywiście są do tego narzędzia, jest duża praca psychologów, ocena, dostosowywanie i tak dalej. I mamy bardzo duże efekty w rehabilitacji osób, w rehabilitacji społecznej. Nasi uczestnicy też podejmują pracę zawodową. Także
przez te 36 lat bardzo zmieniły się metody pracy z osobami niepełnosprawnymi?
Bardzo się zmieniły te metody, no można powiedzieć, że dojrzały też, tak? Bo początkowo chwytaliśmy się wszystkiego. Usłyszeliśmy o jakiejś metodzie Domana, oj, to Doman, to jest super, to dla osób z mózgowym porażeniem, to już lecimy, a tu leczenie grasicą, a jeszcze coś. Więc to musiało też przejść swoją historię. Tutaj bardzo dużo pracy wniosły do Małgorzata Rybicka, która się zajmuje osobami z autyzmem. Ona z mężem no, mnóstwo książek przetłumaczyli na język polski po to, żeby przybliżyć naszemu społeczeństwu, co to jest autyzm. Robili i audycje, i były City Lighty, i różnymi innymi metodami docierać, czyli na pewno jest mnóstwo szkoleń. Nasi pracownicy biorą udział w ogromnej ilości szkoleń.
I to też jest współpraca międzynarodowa, można powiedzieć.
Cały czas się kształcą bez przerwy. Tak, wiele organizacji, no my akurat może bezpośrednio tego nie robimy, ale czerpiemy z tego, tak, że to nie jest już i te metody są zgruntowane, zbadane, tak, nie, że nagle myśmy się obudzimy się w nowej rzeczywistości i tu proponują nam jakieś metody, tak, leczenia, no
nieznane,
na przykład
zupełnie,
takie,
tak,
które... że grasica. No oczywiście my się zachwycamy tym, to się rozchodzi gdzieś tam w społeczeństwie, ale no teraz jest zupełnie inaczej. Można się naprawdę wielu rzeczy nauczyć, dowiedzieć, przeczytać.
W jakich momentach czujecie się tacy najbardziej docenieni, widoczni?
No to mów.
Są takie momenty?
Tak, oczywiście. No, przede wszystkim to komunikacja z podopiecznymi, z ich bliskimi. Kiedy widzimy efekty, widzimy, że ktoś znalazł pracę, widzimy, że ktoś stworzył bardzo przepiękną misę ceramiczną, która od razu została sprzedana, bo jest taka piękna. Przyszedł jakiś gość nowy, nowa jakaś osoba do fundacji i zachwycają się, mówią, ojej, nie widzieliśmy, że tu w Brzeźnie takie coś działa. Potem jeszcze podwójnie zachwycają się, bo ojej, nie widzieliśmy, że tyle macie placówek, bo działamy nie tylko w Gdańsku.
Gdzie jeszcze?
W miejscowościach województwa pomorskiego, w Kościerzynie, w Lubeszynie, w Bytowie, w Wygoninie, Miastku, Konarzynach. Kogoś minęło? Już powiedziałam. Tak. Mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam.
Tak, prowadzimy 5 środowiskowych domów samopomocy, 2 warsztaty terapii zajęciowej, duży projekt rehabilitacji dzieci z terenów zaniedbanych strukturalnie, świetlice dla dzieci w Miastku, dla dzieci zaniedbanych i jeszcze do tego domy seniora i społeczny taki projekt dla społeczności lokalnej, to jest dom sąsiedzki przy Północnej, którego celem też jest przełamywanie barier wobec osób z niepełnosprawnościami, o czym już przed chwilą mówiła Daria, bo tam jest możliwość bezpośrednio zobaczyć człowieka, którego zachowanie zdecydowanie odbiega od normy i tam pani może podejść i się zapytać, a co jemu jest, a czy ja mogę z nim porozmawiać i tak dalej. Czyli to jest chwila i mamy problem rozwiązany.
A co jest teraz największym dla was wyzwaniem? Z czym musicie sobie poradzić? Z czym chcielibyście sobie poradzić? Co jest takim marzeniem, które trzeba przekroczyć?
No, oczywiście moim zdaniem największe wyzwania to jednak poszukiwania tych funduszy, bo cały czas staramy się polepszyć warunki bytowe dla podopiecznych i niektóre placówki, w szczególności siedziba nasza przy Północnej 5, budynek ma ponad 100 lat. I
wymaga remontu?
Cały czas coś polepszamy, cały czas potrzebujemy
A jest jakiś konkret, który można by było wykonać? Ktoś, kto nas może słyszy, mógłby wesprzeć, pomóc? No to nawet wolontariat, prawda? Bo to nawet tam
nie bardzo. To już fachowca. Bardzo.
A, fachowca stolarza czy fachowca murarza?
Nie. To budynek jest bardzo stary. Przeszedł bardzo ciekawą historię. No i właśnie przez tę historię, przez no takie trochę nieprzemyślane działanie, poprzez pogłębianie, tam była bardzo znana szkoła rzemieślnicza, zegarmistrzowska i mechaniki precyzyjnej. Pogłębiano ten budynek i on pękł. No i to pęknięcie powoduje dalszą degradację murów, więc tam jest potrzebna potężna praca, no, na którą musimy mieć zgodę na budowę i wszystko inne. Jesteśmy
to
właśnie
też konserwator,
etap.
Tak?
Na etapie zbierania różnych dokumentów i potrzebnych zgód i tak dalej, żeby móc w najbliższych latach tam takie działanie przeprowadzić. No i to są na ogół już działania takie, które my musimy robić jako fundacja we własnym zakresie, bo to, o czym mówiłyśmy, no te wynagrodzenia dla pracowników czy zakup materiałów, no to są takie, no my to nazywamy miękkie takie środki. Natomiast na tego typu działania, no to trzeba środki pozyskiwać. No i nie ma innego wyjścia.
Jest
no,
już jakaś część
projekty.
Na to?
Proszę?
Jest już jakaś część odłożona na ten remont? Czy to dopiero początek?
To jest początek. Myśmy już bardzo dużo zrobili. W sumie w ten budynek włożyliśmy ponad, z tym, że oczywiście na przestrzeni wielu lat, od 13 roku do 24, 740 tysięcy po to, żeby móc tam w ogóle jakkolwiek być. Mhm. Żeby były pracownie, żeby było wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych, odpowiednie drzwi. Także ogrom pracy. No i to wiele organizacji się boryka z tym, dlatego że nas nie było przed 30 paroma laty. W ogóle problem nie istniał, więc też i takich miejsc nie ma. I wiele organizacji ma problem z lokalem, z utrzymaniem tego lokalu w należytym stanie i z przystosowaniem go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Czy to
jest ogromne wyzwanie.
1,5%, które teraz możemy przekazać, to jest duża kwota dla was?
Tak. Z tym, że oczywiście ona jest jakby no na pewno niewystarczająca, żeby pokryć remont, bo sam projekt naprawy tych murów, no to jest kwota 100 tysięcy złotych, co najmniej 100 tysięcy złotych, bo to jest praca wielu fachowców. No i dopiero od projektu można dalej się odbijać, a tam to myślę, że naprawa murów, no to 700 tysięcy to minimum. No tak, 700 tysięcy co najmniej.
A jeśli mówimy o finansach, czy zdarzają się tacy darczyńcy, którzy mają swoje oczekiwania co do tego, na co zostaną spożytkowane ich pieniądze?
Tak, są tacy darczyńcy. Przez całą historię istnienia fundacji tacy darczyńcy się pojawiali. Tutaj no to jest taka też ciekawa rzecz, że właściwie wszystkie przedsiębiorstwa powinny mieć tą politykę społecznego działania, ten CSR tak zwany. Więc oczywiście, że tak. I teraz takim przykładem może być, bo to dosłownie w ostatnich 2 tygodniach zgłosił się do nas bank BPH, który chce z nami współpracować, który rozpoczął tą współpracę. Właśnie miałam wczoraj przyjemność przyjmować grupę wolontariuszy z tego banku, którzy wykonywali takie drobiazgi.
To
które
bardzo
następnie...
miłe, że duże firmy też się włączają w taką pracę,
tak,
prawda?
Jak najbardziej.
A ja jeszcze na zakończenie tej naszej rozmowy chciałabym spytać, gdyby tak wasze życie, ta fundacja była filmem, bo mówiliśmy o tym, że powstawały różne filmy i tak dalej, jaki to byłby tytuł tego filmu? Do kogo byłby skierowany?
No, trudne pytanie. Trudno powiedzieć, prawda? No, na pewno warto pokazywać historię, bo no jednak to, co myśmy zaczynali robić gdzieś w domu, tak w prywatnym,
rozrosło no i ta, się
ta cała, ten czas, to jest czas takich nieustających zmian. No od chodzenia z kwitkiem do banku, z każdym przelewem wypisanym, ręcznie podpisanym przez dwie osoby, no po elektronikę i bankowe.
A jedno słowo, jeśli myśli pani o tym życiu przez te 36 lat.
Ja zawsze mówię, to jest mój dzień. Mi się bardzo to podoba i taki już film taki powstał, to jest mój dzień, ale to jest w odniesieniu do życia jednego podopiecznego fundacji, w którym pokazujemy jego, jak on powiedzmy wstaje, wychodzi z domu, jedzie sam tym tramwajem, wchodzi, mówi, co tu robi tego, potem idzie na zajęcia popołudniowe, jedzie gdzieś właśnie do zaprzyjaźnionego stowarzyszenia, na zajęcia fotograficzne, czy taneczne, czy gra w orkiestrze,
mamy scenariusz gotowy,
czy coś innego, więc jest wielki scenariusz i w pewnym sensie fundacja jest czymś takim, nie? Że to jest wypełnienie nie tylko swojego życia, tak, ale po kolei danie tego pełnego życia, takiego
naprawdę. Pozdrawiamy wszystkich uczestników wszystkich zajęć, wszystkich trenerów, terapeutów, opiekunów, wszystkich zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym i przede wszystkim te osoby niepełnosprawne, sprawne inaczej.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Pani Justyna Rogińska i Daria Karachodina były naszymi gośćmi.
Bardzo dziękujemy i radiu też życzymy wszystkiego najlepszego z okazji pięknego jubileuszu.
Tak, mamy 80 lat. 36 wy, 80 my. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Beata Gwoździewicz, kłaniam się.
Dziękujemy.
Więcej serca i mniej barier.